Kultura na weekend.
A ta dzisiejsza opowieść w Kulturze na Weekend będzie opowieścią, a może opowiadaniem w czterech rozdziałach. Jeśli Państwo pozwolą, ja teraz przeczytam ich tytuły. Rozdział pierwszy. Chłopiec w pracowni mistrza. Rozdział drugi. Chłopiec w cieniu mistrza. Rozdział trzeci. Filozofia u podstaw malarstwa. Rozdział czwarty. Malarstwo w służbie prawdzie. Postscriptum. Ucięte drastycznie. Głównym bohaterem tej opowieści będzie mój dzisiejszy rozmówca, malarz Paweł Taranczewski. Tadeusz Marek, zapraszam Państwa przez najbliższą godzinę. Proszę z nami zostać.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
A w dzisiejszym wydaniu Kultury na Weekend gościmy malarza, rysownika, krytyka sztuki, filozofa, profesora Pawła Taranczewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Te rozmowy moglibyśmy zacząć od takich nazwisk jak Stróżewski, Tischner czy Ingarden, ale ja mam inny pomysł, tak, jeśli pan pozwoli. Ponieważ mam w myślach taki obrazek, taką historię. Widzę kilkuletniego chłopca, który znajduje się w pracowni malarskiej i trzyma w ręku paletę z farbami prawdopodobnie olejnymi. Na płótnie, przed którym stoi, widnieje zarysowana sylwetka świętego Antoniego. I on, ten mały chłopiec, bierze pędzel i następnie kilka kropek, kresek, plam dokłada do tej kompozycji. I chwilę potem przestraszony spogląda na swojego tatę i oddaje mu tę paletę z farbami. I orientuje się później, że pomimo tego, że jego tata jest wielkim malarzem, to on z tego obrazu tych trzech plam nie usuwa. Jest jeszcze jeden obrazek, taki, w którym tenże tata przygotowuje scenografię do pewnej opery.
Chyba Carmen to była.
Dokładnie tak. I pan już wszystko wie, pan wie, o czym ja mówię. Mhm. Pan dołożył tam chorągiewkę do tej makiety, tak, i ta chorągiewka także została. Ja zastanawiam się, co te wydarzenia z panem zrobiły, bo one zostały z panem bardzo głęboko, w panu bardzo głęboko i z panem bardzo długo.
No co zrobiły, to trudno powiedzieć tak wprost, ale w tej chwili nasuwa mi się słowo takie jak pewne ukierunkowanie świadomości. Mm-hmm. To znaczy, że interesowała mnie na przykład później historia, czy jakieś tam wiedza popularnonaukowa. No i imponowała mi filozofia. Rzeczywiście od dziecka, gdzie u ojca na półce stały jakieś tomy jeszcze niczego, ale wydane z 30-tych latach. Tam jakiś był jeszcze tom Erwina Rode o stoicyzmie taki. To wszystko było po niemiecku naturalnie, bo ojciec kończył gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Przed pierwszą wojną to było gimnazjum niemieckie i właściwie był dwujęzyczny. No ja jeszcze wtedy nie czytałem, ale to mi jakoś imponowało, że tutaj taki, prawda, pan jeden, drugi, ten Nietzsche z tymi wąsami, bo tam zdjęcie było. No a później usłyszałem w domu o Tatarkiewiczu, o Ingardenie. Ojciec mówił z największym szacunkiem o tych panach, do tego stopnia, że szliśmy czasem na spacer w Poznaniu i tam ktoś przechodzi, jakiś starszy pan, a ojciec pokazuje palcem i mówi, to jest profesor uniwersytetu.
Ja tak sobie myślę, panie profesorze, że w tej pana opowieści, ale także w tym, co ja przytoczyłem na początku tej rozmowy, klarują się takie wątki, które wydają się dla pana życia bardzo istotne. Ten obraz, który ja przytoczyłem, tego ojca Wacława Taranczewskiego, który nie usuwa tych kilku plam ze swojego obrazu, kilku plam postawionych przez małego chłopca, to jest opowieść o akceptacji. Tak. Ale my wiemy, że później, kiedy pan uczył się u swojego ojca, tej akceptacji czasem brakowało. I wydaje się, że ta filozofia, która w pewnym momencie wkradła się do pana życia, stała się tym bodźcem, który sprawił, że poniekąd uwierzył pan na nowo w swoje możliwości.
Tak.
I to jest tak, że do teraz wydaje się, że filozofia i warsztat malarski w pana życiu artystycznym, ale nie tylko artystycznym, się łączy.
Ja jeszcze inaczej powiedziałem, że zawsze irytowało mnie to, że ja czegoś nie rozumiem. Byłem trochę taki Staś Pytalski, także wreszcie dostałem jakąś książkę popularno-naukową, na które wiele odpowiedzi na te pytania były. Ale ciągle mnie denerwowało, niepokoiło, że ja nie rozumiem, tu ktoś coś mówi, a ja nie rozumiem, o czym on mówi. I też to już później stało się z malarstwem, że słyszałem w akademii mowę kolegów profesorów, głównie ojciec przyjaźnił się z Hanną Rudzką-Cybisową, jego samego wypowiedzi, których ja nie rozumiałem. I to mnie irytowało w wysokim stopniu. No a poza tym ta filozofia, już nie wiem dlaczego, ale trudno podać powody, no po prostu mnie interesowała bardzo. Zacząłem się zajmować filozofią najpierw prywatnie. W domu, potem z moim przyjacielem, obecnie profesorem Karolem Tarnowskim, nawiązaliśmy kontakt ze znanym wcześniej profesorem Stefanem Świeżaskim. I on rzeczywiście zadawał lektury, przeprowadzał egzamin, no ale w pewnym momencie pani Tarnowska, żona Karola, powiedziała, to nie ma właściwie sensu, trzeba zrobić studia. I myśmy zdali na te studia i skończyliśmy te studia. I to, muszę powiedzieć, dało mi bardzo dużo oraz to, że mogłem jeszcze spotkać Ingardena na zebraniach Towarzystwa Filozoficznego. I ta filozofia jednak, zwłaszcza Ingardena, a pod koniec jego aksjologia, pozwoliły mi pewne rzeczy rozumieć, no lepiej jakoś, prawda? Nie do końca, bo nagle się okazuje, że pewne rozwiązania są początkiem pytań i tak w nieskończoność.
Pan ma 83 lata w tym
tak,
roku.
Tak.
Mówię o tym dlatego, że to, co mnie ciekawi i to, nad czym chciałbym się zastanowić, to to, co działo się w panu, kiedy pan z tym światem zaczynał obcować. I ja mam tutaj taki obraz, reprodukcję. Teraz ją panu pokazuję, tego obrazu.
Aha, no ten mnie fascynował, ta zielona linia. Tak.
No właśnie, co z tą zieloną linią? Kim był Paweł Taranczewski, kiedy zobaczył ten obraz?
Gdzieś chyba w 10 klasie liceum byłem chory, także musiałem siedzieć w łóżku nawet 2 miesiące, czy nawet 3 miesiące. I matka wyciągnęła z biblioteki ojca zestaw takich zeszytów ze sztuką, gdzie omawiane było malarstwo no, różnych ludzi okresu końca XIX wieku i początek XX. No i tam był impresjonizm, oczywiście Renoiry, nie Renoiry i Monety i tak dalej. Potem oczywiście Cézanne był, no i Matisse. I najpierw był impresjonizm, który mnie zafascynował tym jakimś takim, taką zmysłowością. Potem, jak już teraz dopiero, nie tak dawno sobie uświadomiłem, że to jest właściwie XIX-wieczny empiryzm w zastosowaniu do malarstwa. Czyli wierność doświadczeniu i to nawet nie malowanie tego, co widzę, tylko malowanie daty wrażeniowej, która jest obecna w mojej świadomości. Czyli malarz impresjonista maluje treści świadomości, a nie co tam jest. Tu ojciec kiedyś przyszedł do studenta. Student mówi, panie profesorze, tam tak nie jest. A ojciec mu popukał w obraz, mówi, nie jest ważne, co tam, tylko co tu jest na obrazie. No to też jest ta struktura, prawda, malarska. Ale był ten impresjonizm i potem ten Matisse, który mnie zaszokował po prostu ferią koloru. Szok kolorystyczny. To jest portret Madame Matisse. Jak można? No, nagle zielona kreska przez środek twarzy. Jakieś postać, twarz oświetlona z jednej, z drugiej strony. Tutaj jakiś smuga cienia, czy jakby to powiedzieć. W każdym razie to i swoboda jakoś tego malowania. Nawet taki portret koleżanki namalowałem pod wpływem tego czegoś. I on tam gdzieś tu w Krakowie jest.
Czyli to wszystko zaczęło się od niepokoju jakiegoś.
Jakiejś fascynacji. Że to po prostu, czy oglądałem na przykład Van Gogha, bo też Van Gogh, tylko że Van Gogha jakoś nie próbowałem naśladować. Niemniej jednak oglądałem ten zeszyt z Van Goghiem, no i na przykład konkretnie na widok kwitnącej gałązki migdałowca w szklance z takim czerwonym pasem z tyłu w tle, no to dosłownie czułem uniesienie. Jakieś, prawda, nagle, no Czapski powie szok, ale ja bym jeszcze dodał do tego uniesienie, euforia, prawda? I to mnie pociągało właśnie, żeby jakiś taki obraz namalować.
I to od tego się zaczęło, no właśnie, bo pytanie, czy wcześniej, przed tym właśnie szokiem, przed tą fascynacją Matisse'em, pan miał w myślach coś takiego, no dobrze, ojciec malarz, to ja też będę malarz. Czy w ogóle pan tego nie rozważał?
Nie, no, ale malowałem tutaj w czasie wojny, nawet zdaje się, mam to gdzieś takie jakieś obrazki we wsi Iwkowa, żeśmy się chowali przed Niemcami. No i jest taki obrazek, jakaś chałupa i napisane jest: stoi chata niebogata, bardzo jej żałuję.
Pan już pisał wtedy.
Tak, napisałem.
Ile pan miał wtedy lat?
Jakieś, no nie wiem, 5. Ale się nauczyłem czytać sam.
To pan był genialnym dzieckiem.
No może, ale w każdym razie brzechwa. No, czytałem w kółko, jak nie wiedziałem, co za słowo, pytałem matki, co to znaczy. Ale właśnie tutaj to pan pytał o ojca, że
tak.
Najpierw byłem tym wunderkindem,
tak.
Czyli cudownym dzieckiem dla jeszcze tych, którzy nie pamiętają, jakby to powiedzieć, Czeka Austrii, to trzeba przetłumaczyć. No ale ten wunderkind, cudowne dziecko. Ale potem jakoś zawiodłem.
Bo był pan genialnym dzieckiem, a potem okazało się, że jest pan niewystarczający.
Nie jestem, no jakoś, że to siadło. I tak siadło na długo, potem ta filozofia przyszła.
No jak długo siadło? Pan skończył, zerwał z malowaniem przez to doświadczenie nauki?
Podczas filozofii, właściwie studiów filozofii, zerwałem. Nawet i to jakoś tam obserwatorzy z zewnątrz mówią, że też ojciec trochę miał wpływ na to, bo przyszedł i zobaczył jakiś mój obrazek i mówi, co to takie ruskie malarstwo. I jak wyszedł, to wziąłem, połamałem pędzle i przestałem malować.
To musiało być bardzo dotkliwe.
Ruskie malarstwo. Ale wróciłem potem dzięki filozofii. Właśnie dzięki filozofii, która mnie uwolniła i pozwalała
od
mi...
Od
ojca. I pozwoliła mi zrozumieć cały szereg jego wypowiedzi, o co tam właściwie chodziło, mówione językiem potocznym, ale to jest trochę tak, jak Tischner czyta Biblię, prawda, gdzie nagle okazuje się, że nic nie rozumiemy, bo on dopiero pokazuje, o co chodzi.
W jaki sposób ta filozofia uwolniła pana w cudzysłowie od ojca?
Powiedziałbym, że nagle ku swojemu zdumieniu zobaczyłem, że o pewnych sprawach więcej wiem niż on.
Przerósł pan mistrza.
Tak. To jest trochę tak jak ten Nietzsche, który mówi, że ten ateizm się rodzi, jak człowiek się poczuje lepszy od swojego Pana Boga. Także nie tyle się poczułem lepszy, tylko że...
Uwierzył pan w swoje możliwości.
Tak, że jakieś, że mam te możliwości, ale wszystko się odkręciło, co mnie dziwi i właściwie i śmieszy nawet.
Nastąpił w końcu ten moment, w którym pana ojciec zobaczył pana malarstwo.
Był taki moment, uwaga, że był u nas jako już schorowany, ostatnie lata życia u nas spędził w domu. No i coś tam było, malowanie jakiejś części pomieszczeń. I ja swoje obrazki tam zwaliłem u niego w sypialni. No i potem wchodzę, po te obrazki chcę zabrać i on mówi, ładne obrazki, a ja całe życie myślałem, że nic ciebie nie będzie. Ale że ładne, uznał. No to będę słowo uznanie, u Tischnera się pojawia, że ktoś uznaje kogoś za, że ten jest kimś. No i to jest ten jakiś dialogiczny moment znowu, którego na przykład ojciec, wielki artysta, świadom swojej wartości, ale też mu na tym uznaniu zależało, bo pamiętam, że czytałem mu dzienniki Cybisa. I Cybis w tych dziennikach ma taki, no ja bym powiedział, dwojaki stosunek do malarstwa ojca, bo uważa, że to jest po mistrzowsku namalowane, ale trochę za szybko, niby że powierzchownie, a on drążył, jak wiadomo, te kilogramy farby tam nakładał i szereg obrazów właściwie można by zrobić z jednego obrazu. No bo mi się moim zdaniem nie prowadził płótna, tylko malował nowy na starym, nowy na starym. I co ojciec, czytam mu te dzienniki, tego akurat nie czytałem. No i on tak podniósł palec do góry i mówi, no Cybiś nigdy nie uznał. Zależało mu na uznaniu kogoś, który uważał za równorzędnego.
A kim był dla pana ojciec?
Był mistrzem absolutnie. To coś takiego jak Stróżewski, że każde jego, jakby to powiedzieć, słowo, czy rozstrzygnięcie, czy osąd, czy korekta, no była niekwestionowalna. I również dzięki filozofii nagle zobaczyłem, że pewne korekty są kwestionowalne i że to nie jest taki absolut, jakby się wydawało. Niemniej jednak nie jest to jakieś resentymentalne obniżenie wartości twórczości czy korekt ojca, tylko zobaczenie, że no jednak nie do końca w pewnych momentach, ale to jest już znowu jakiś dialog z tym. Ale zanim to nastąpiło, no to jest... Bóg Ojciec wychyla się z nieba i palcem wskazującym coś mówi, a ty możesz tylko przyjąć.
Czy to jest tak, że filozofia pozwala lepiej zrozumieć materię malarską? W jaki sposób ona jest pomocna?
Bardzo prosty przykład. Termin używany w pracowniach, zwłaszcza przez kolorystów, szukać zestawień.
Kolorystycznych.
No, kolorystycznych. Tylko co to jest zestawienie? Filozofia mówi, że zestawienie to jest najbardziej prymitywne połączenie dwóch elementów, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Potem się zacząłem myśleć, że ten termin nie bardzo jest adekwatny. Natomiast istnieje coś takiego jak teoria stosunku, czyli teoria relacji w sporze o istnienie świata, gdzie Ingarden mówi, iż stosunek jest osobnym przedmiotem, niejako nabudowanym na podbudowujących go elementach. Wtedy się nagle mi ta teoria stosunku pokazała, że owo zestawienie trzeba zrozumieć jako byt relacjonalny i że cały obraz w gruncie rzeczy jest splotem czy strukturą takich relacji, które się no, potem szukać zestawień, czyli wyważać tak, żeby ta struktura płótna była spójna.
To jest bardzo analityczne podejście do twórczego procesu w obrębie tego medium, jakim jest malarstwo, jakim jest farba, czy inne media, za pomocą których wyrażamy się artystycznie w tym zakresie.
No, ale właśnie
tym
pan
zakresie.
Mówi farba, też odróżnienie farby od barwy. No, farba jest tubce cynober tempera, albo cynober tam jakiś gwasz, cynober olejny, albo cynober akrylowy, prawda? I każdy jako od strony technicznej ma swoje jakieś własności, w sensie niby jakości barwnej jest taki sam. Farba i barwa tutaj wyraźnie się od siebie różnią. Jest to jakość jakiegoś pigmentu tam wymieszanego ze spoiwem, które to spoiwo pozwala odróżnić rodzaje farb. No bo olej to jest olejna, a tempera to jest jajko i coś tam. I trochę jakiegoś oleju czy żywicy. A gwasz to jest jakiś klej tam taki.
Kreda trochę.
Kreda,
też.
Tak, no i tak dalej. Więc to również i teoria wartości. Znaczy wartości, że jednak eucharmostia, czyli
konsonancja,
tak. Konsonancja et claritas, czyli eucharmostia kai aglaia, czyli definicja piękna.
Czyli harmonia i blask. No to profesor Stróżewski tutaj wychodzi wszystkimi stronami.
Nie, i też, ale to też jest, pomaga, bo nagle pytam się oczywiście, czy symetria, prawda, to jest stosowność. Czyli to nie jest to, że jest oś i tu kropka po prawej i kropka po lewej.
Ta opowieść, do której pan nas zaprasza, ona sugeruje, że malarstwo rozumne, może tak należałoby powiedzieć, ono jest nieodłącznie związane ze słowem, bo przecież ten rodzaj namysłu filozoficznego, o którym pan mówi, który pomógł panu bardziej świadomie traktować działalność artystyczną, no nie istnieje bez słów, nie istnieje bez nazw, nie istnieje bez tego wszystkiego, za pomocą czego my kategoryzujemy rzeczywistość.
Oczywiście.
Bo filozofia jest jakąś próbą uporządkowania rzeczywistości. Ja się zastanawiam, czy ten stosunek do malarstwa wykształcił się w panu właśnie wraz z biegiem lat i kolejnych doświadczeń, czy ta pretensja do właśnie takiego intelektualnego traktowania tej materii, nie wiem, rodziła się panu już wtedy, kiedy otrzymał pan tę pierwszą kasetkę z farbami Karmańskiego pod choinkę, tam na urodziny.
Ja myślę, że już wtedy...
Pan miał wtedy ile lat? Pan był w klasie maturalnej, 17?
Tam 17, 18, coś takiego. Niemniej te kategorie właśnie poznałem w sensie słów, no dzięki filozofii dopiero i głównie Stróżewskiemu, ale nie tylko. Tu powiem to, co ojciec mówił i ja mu tutaj akurat wierzę, znaczy nie tylko tu, ale tutaj, że oko jest ostatnią instancją, władzą osądu po prostu. Ale te rozumowe różne kombinacje to są ex post. To znaczy należy malować raczej spontanicznie i miał tę teorię, że to się gdzieś w przeponie, że w przeponie się ten obraz rodzi. I coś takiego jest, bo to jest ten szok Czapskiego, który tam patrzy nagle coś. Najpiękniejszy opis tego szoku referuje Stanisław Rodziński, świętej pamięci. Był z Czapskim w metrze i nagle schodzi ciemnoskóra osoba, ubrana powiedzmy w jakąś tam cynobrową czy purpurową sukienkę, żółty płaszcz, oranżowe pończochy i coś takie, jakaś kombinacja czystych barw chromatycznych. No i że Czapski po prostu niemal zdrętwiał, wyrwał szkicownik z kieszeni, kredki i błyskawicznie tam to naszkicował, ewentualnie później no, z tego robił obraz. I teraz chodzi o to, że obraz ma rzeczywiście być z emocji, bo jak jest wymyślony, to staje się niestety czasem jałowy.
Gdzie rodzą się obrazy Pawła Taranczewskiego?
No więc rzeczywiście, tutaj bym powiedział, jest to jakaś emocja wstępna. Na pewno, że coś tam widzę. No już w tej chwili jestem po prostu trywialnie za stary na to, żeby stanąć na plantach i malować pejzaż i opędzać się od gawiedzi, prawda? No to już nie wytrzymałbym tego. Ale wykorzystuję komórkę, robię sobie pstryk i potem interpretuję, bo nie kopiuję zdjęcia w rodzaju tam jakichś hiperrealistów, ale te zdjęcia robię wtedy, kiedy mnie coś poruszy. No, czyli jest ta jakaś emocja wstępna. No. I potem też jest początek, raczej jest emocjonalny, ale już na początku porządkowany. To znaczy ten jakieś ordo jest wprowadzane rysunkiem. No, mówili niektórzy, nie należy rysować, tylko kłaść kolor od razu. Ale ja jakoś się jednak wolę rozdysponować tym rysunkiem, kreskami plamy, które mam później położyć. I dalej, intuicyjnie cały czas. Ale potem człowiek siada przed tym obrazem i mówi, a tu jest źle, no bo trzeba przemalować, czy przerobić, albo tu co innego, bo to powiedzmy na przykład jest skala i na przykład dziura w tej skali, no bo skala od na przykład zieleni do czerwieni poprzez jakieś szarości. No i w pewnym momencie zależy mi na tym, żeby była ta skala pełna, ale widzę dziurę, no to tę dziurę muszę zmieszać taką proporcję zieleni z czerwienią, żeby on, ta szarość tam wlazła, no jakby stanęła. No i tak dalej. I to już są wtedy te zabiegi, no biorące się z doświadczenia, czy z nauki, czy bo ja wiem, z tak zwanej jakiejś tam wiedzy malarskiej, ale nie dawałbym im priorytetu, bo one są rzeczywiście ex post.
Co musi się wydarzyć w przestrzeni, w otaczającej pana przestrzeni,
tak,
żeby poczuł pan ten bodziec, poczuł pan to poruszenie, które nakazuje panu zrobić zdjęcie, a następnie przystąpić do interpretacji, malarskiej interpretacji
tego
wycinka rzeczywistości.
Więc to są, właśnie odpowiedź jest dwojaka, znaczy, że raz nie wydarza się w przestrzeni, tylko ja się, że tak powiem, nadziewam na coś, że nagle widzę, o, prawda, dziesiątki razy patrzyłem na to drzewo, a tu nagle zobaczyłem je zupełnie świeżym okiem, że też czytasz coś, nie rozumiesz i potem nagle okazuje się, że rozumiesz, o co chodzi. To jest takie olśnienie jakieś, że nagle, a, wiem, o co chodzi, prawda?
Co dla Pawła Taranczewskiego jest piękne? Czy w ogóle jest pan w stanie to syntetycznie jakoś opisać i opowiedzieć?
Tylko odpowiedź jest podwójna. Raz, niestety, mogą mnie tutaj różni ludzie konceptualni wykląć, ale antyk klasyczny grecki to od dziecka. To po prostu forma, budowa formy, dyscyplina, panowanie nad tą formą. Ale drugie jest, które idzie niestety, to znaczy tutaj sam w siebie strzelę, mianowicie Monachium, to znaczy Stimmung, czyli nastrój, klimat. Z tym, że pojęcia nastrój nie możemy ograniczać moim zdaniem do malarstwa monachijskiego, czyli tam księżyc za chmurami albo walkirie w galopie albo coś w tym rodzaju. Również Matisse ma nastrój radosny jakiś tam, prawda? Czy również Kokoszka, ekspresjonista. Jest pewien klimat tych obrazów, które nie są stimmungowe w sensie monachijskim, ale każde malarstwo ma jakiś klimat. Matejko też ma klimat swoisty.
Pan mimo fascynacji chociażby także malarstwem holenderskim, mimo fascynacji, no przecież tym malarstwem, które znamy z cudownych form mimetycznych, pan formując, budując swój język artystyczny, jednak bliższy jest kolorystą, jednak bliższy jest postimpresjonistą. No tutaj ten nastrój siłą rzeczy dochodzi do głosu. Natomiast zastanawiam się, co się wydarzyło w pana, ja wiem, umyśle, w pana sercu, w pana duszy, w tym wszystkim, co odpowiada za proces twórczy, że jednak nie postanowił pan tworzyć jakichś form neoantycznych, neoklasycystycznych.
Te rzeźby, antyk, częściowo no, klasycyzm, są to pewne konkretyzacje zawartości idei, to już za Stróżewskim i za Ingardenem bym raczej powiedział, czyli że nie należy, jeżeli ktoś chce nawet się tym inspirować, to nie ma kopiować Doryforosa, prawda, czy Apokseomenesa, tylko jest w tym zawarta konkretyzacja idei proporcji, porcja do porcji. Kanon najprymitywniej jest taka mozaika jakaś, już nie wiem, czy bizantyjska, czy gdzie jest głowa pokazana, a z boku jest ręka, która taką ma linijkę z podziałkami. Jedne są kawałki białe, potem czarne, białe, czarne. No i to jest miarka, po prostu kanon, czyli miara, ale jakby go tylko używać, to wszystkie głowy miałyby jeden wymiar według tego kanonu. U Greków jest kanon proporcjonalny, to jest proporcja. Część do części, czyli głowa tyle razy w korpusie, no ale trzeba jako aksjomat przyjąć pewien wielkość głowy, no i tak dalej. W takim razie u Cezana, czy u Renoira, czy gdzie indziej jest porcja koloru, która jest do porcji koloru ustawiona, jakieś kwantum czegoś do kwantum czegoś drugiego i to jest inna konkretyzacja zawartości idei kanonu, czyli nie pozbywamy się tego tak łatwo, tylko jest to reinterpretacja w oparciu właśnie o te teorie zawartości idei, która na dość wysokim piętrze mówi nam, że w dziele sztuki istnieją relacje i że jeżeli jedno jest takie, no to drugie już jest wymuszone przez to pierwsze i tak dalej, i tak dalej. I to jest zestawienie i wracamy do pieca, od któregośmy wyszli, że w pracowni słowo zestawienie no, oznacza ustawienie dwóch elementów wobec siebie tak, aby stworzyły stosowne. No i koniec.
Bardzo często, kiedy mówi się o pana malarstwie, to mówi się o tym, że pan bardzo często materię obrazu traktuje także jako pewien rodzaj drogi poznawczej. No, poznanie siłą rzeczy wiąże się w pewnym sensie z kryterium prawdy. Słynna sentencja, aforyzm Filostratosa, który powiedział, napisał, że ten, kto gardzi malarstwem, grzeszy przeciwko prawdzie. Ja się zastanawiam, czy według pana malarstwo ma do przekazania jakąś właśnie prawdę. Jaka prawda woda drzemie w malarstwie. Czy w ogóle to jest uzasadnione twierdzenie?
Ja powiedział, duży kwantyfikator jest tu niewskazany. Natomiast są obrazy, które pozornie nie wykładają jakiejś prawdy politycznej czy prawdy społecznej. Mam na myśli Cezana, gdzie to jabłko, prawda, jest tak prawdziwe, ale nawet nie jabłko, tylko weźmy taki portret żony w fotelu, czy portret tego Wiktora Choque, czy jeszcze staruszka z różańcem. No i Cezan, który twierdzi ustnie, że traktuje głowę tego portretowanego tak jak jabłko, czy tam jakiś przedmiot, no to sobie może mówić, ale jak my patrzymy na to, to tam jest przez tę jego wierność widzeniu udało mu się odsłonić głębie psychiki portretowanego. Żona, widać, zdecydowana pani, prawda, silna kobieta taka i tak dalej. No ten Choque, inna jego psychika jest, czy ta staruszka z różańcem, no to jest głębsze przedstawienie modlitwy na różańcu niż jakieś dziesiątki różnych świętych obrazków, prawda? Tylko niestety ci, co by powinni to rozumieć, to chyba nie bardzo to rozumieją, że to jest, jak się patrzy, to modlitwa różańcowa się pokazuje tam u tego Cezana. Dlatego powiedziałem, duży kwantyfikator jest tutaj wykluczony.
Ja tak sobie myślę też, że żeby tę potencjalną prawdę drzemiącą w obrazie wydobyć i zrozumieć, to no właśnie trzeba zrozumieć obraz. Ja kiedy wsłuchuję się w pana słowa tutaj, to mam takie wrażenie, że pana świadomość jako malarza, jako artysty w dużej mierze wynika z tego, że nauczył się pan na pewnym etapie swojego życia czytać obrazy. Mam w pamięci taką anegdotę z pana życia, bo mówiliśmy o tych inspiracjach, pańskich inspiracjach malarstwem właśnie postimpresjonistów, kolorystów, ale nie możemy zapominać o malarstwie holenderskim. Biegał pan przecież do Muzeum Narodowego w Poznaniu, żeby tę galerię podziwiać. W pana życiu Rembrandt pokonał Leonarda, a wydarzyło się to w Muzeum Czartoryskich i chodzi o krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem. Jak według pana należy czytać obrazy? No chociażby, by wspomnieć tego Rembrandta, tutaj mamy bardzo duże pole do popisu w kontekście odczytania tego obrazu. No właśnie, to może też taka wskazówka, czy szereg wskazówek dla słuchaczy, co należy robić, na co zwracać uwagę, kiedy spogląda się na obraz.
No tutaj się zbudził we mnie Belfer w tym momencie i słuchaczom podpowiem, że należy, chcąc Rembrandta zrozumieć jakoś lepiej, to oczywiście trzeba patrzeć na obrazy. Trzeba teraz, nie wiem, jechać do Amsterdamu i oglądać, albo oglądać wystawę Vermeera, która tam już w tej chwili wisi. Ale wracamy do Rembrandta. Są dwie książki napisane przez nieżyjącego już historyka sztuki i profesora również malarstwa na Uniwersytecie w Amsterdamie, pana Ernsta van de Wettering, który napisał książkę Rembrandt, the Painter at Work, czyli artysta przy pracy, a drugie Rembrandt's Thinking, czyli myślenie artystyczne Rembrandta. I to są dwie książki fundamentalne, które pozwalają na przykład wniknąć w warsztat Rembrandta, który powoduje pewne artystyczne jakości wartościowe w tych obrazach, bo takie, a nie inne potraktowanie farby, takie, a nie inne spoiwa i tak dalej, mają oczywiście wpływ na wynik tego malarstwa, prawda? Czy ręka matki czytającej Biblię, bo to chyba jest jego matka tam w Rijksmuseum, no to jest po prostu rzuca na kolana. Jest to dobry wstęp, bo tam mówią, nie, to trzeba patrzeć tylko i tak dalej. No niestety hermeneutyka malarstwa, wprawdzie są tacy, którzy już nie uznają hermeneutyki, bo nie ma sensu do odczytywania, ale ciągle mi się wydaje, że ten sens jednak jest, no bo jakby pan uważał, że go nie ma, no to byśmy w ogóle nie rozmawiali. I oczywiście oglądać i to oglądać.
Jak?
Teraz jak? Szukać budowy materii i kompozycji, prawda, oraz emocjonalnych treści, które tam się mieszczą, co ułatwia, i znowu, no to chyba to wolno mi powiedzieć, taki portal amerykański Arts and Culture. Tam na przykład można sobie powiększyć tego Rembrandta tak, jak nigdy go nie zobaczysz, bo ci zaraz dadzą po głowie strażnicy muzealni. To jest tak zeskanowane gęsto, że możesz w każde położenie pędzla, ten tusz, dotknięcie, krakelury i tak dalej, i rozumiesz dukt pracy, bo na przykład oglądałem Vermeera, ten widok Delft i ta słynna żółta plamka, prawda, na którą Proust się unosi przy pomocy Bergota, no to wydaje się, że to tak precyzyjnie tutaj tego owego, ale jak się tak bardzo dużo powiększy, no to jest jakaś ciemna plama i potem dość swobodnie położona druga na tym i to okienko tam po prostu to wyłazi pod malówka.
Jesteśmy w Krakowie, to by wrócić do krajobrazu z Miłosiernym Samarytaninem, no, to jak się przyjrzeć bliżej temu drzewu, też, to zobaczymy nawet nie tyle pod malówkę, co wydaje się, że płytę, prawda?
No niemal tak, tak.
I to jest wielka tajemnica tego obrazu, kiedy spogląda się z oddali, a jeszcze w Muzeum Czartoryskich, i to jest moim zdaniem świetny zabieg kuratorski, no bo ten Leonardo jest taki wyeksponowany, osobna tak. sala, a tutaj mamy całą galerię malarstwa holenderskiego i nagle jest ten jeden, który świeci najbardziej, on sam w sobie świeci tak, najbardziej tak. i widzimy misternie namalowane drzewo, a tu okazuje się, kiedy właśnie zbliżymy się, a może czasem i za bardzo, mnie się to czasem zdarza, to okaże się, że widzimy zostawione białe, w cudzysłowie, plamy, tak, prawda?
I plamy i też to przypuszczalnie jakimś końcem pędzla drugim tak. wydrapane, znaczy tak położona dość rzadko farba i potem przedrapane, bardzo swobodnie malowane, z ogromną pewnością. Więc dlaczego ten Rembrandt jakoś się przesunął, mój ciężar w stronę Rembrandta zainteresowań, bo Leonardo jednak jest no godzien podziwu, nawet naśladowania przy rysowaniu różnych postaci, ale no, dla mnie jest za chłodny trochę. A Rembrandt ma ten żar północy, ludy północne, które mają oblicza zimne, ale tam się w środku gotują jakieś wulkany.
Pan kiedyś napisał w jednym z esejów poświęconych właśnie Rembrandtowi, że kiedy był pan właśnie nastoletnim bodaj chłopcem i przeglądał pan różne ryciny, zresztą czarno-białe, ryciny, reprodukcje, przedruki, to napisał pan dokładnie tak, że Rembrandt nie trzymał mnie na dystans. A to jest o tyle ważne, że my mówimy o doświadczeniu dziecięcym. Dziecka, które nie wiedziało, kim jest Rembrandt. Nie wiedziało, że jak się czyta to nazwisko, no to to wielkie dzieło, wielkim artystą był. Tylko naturalna intuicja wrażliwego dziecka sprawiła, że te właśnie obrazy przypadły panu do gustu najbardziej. Tak. Zastanawiał się pan kiedyś nad tym, co w tym malarstwie Rembrandta czyni właśnie je takim, że ono nie trzyma na dystans?
Ma w sobie ten, to, co się nawet tam po holendersku nazywa, już zapomniałem dokładnie, ma ten żar emocjonalny, temperaturę taką, która do mnie mówi. Leonardo mówi, patrz, prawda, i podziwiaj. A ten mówi, może nawet nie podziwiaj, bo tutaj ta noga jest za krótka, a tutaj coś jest nie tak. Ale niemniej jednak ja chwyciłem no, życie, jakieś coś takiego. I ten prorok, jakiś tam rysunek jest siedzącego od tyłu z książką. Ja to wyciągnąłem, tę książkę, bo potem ojciec mi dedykację wpisał. I to mi dał tę książkę. I w ogóle, no właśnie nie miałem pojęcia, co to Holandia, co to Rembrandt, co to... I nagle ten Jeremiasz, czy to już nie wiem, kto, w każdym razie jakiś z proroków i inne dalsze te rysunki, które są no, wstrząsające. Niemniej jednak jeszcze właśnie czytając tego Van de Wetteringa, jest taki obraz, który jest krytyką krytyków. Siedzi taki jakiś pan, który tam wymądrza się, ale ma ośle uszy na przykład. I tam drugi jakiś tekst krytyczny obrzuca fekaliami, prawda? I to taki, no, taki brutalny obraz, rysunek. Ale zrozumiałem sens dopiero dzięki temu całemu Wetteringowi, który każdy element tam opisuje.
Dzisiaj, kiedy ma pan 83 lata i spogląda pan na to swoje życie, którego nieodłączną częścią była działalność artystyczna, było tworzenie, to gdybym zapytał pana, co ta sztuka panu zrobiła w życiu, to co by pan odpowiedział?
Odpowiedziałbym, no, że posługując się poszukiwaniem straconego czasu, że sprowadza pewne wartości, które są z innego świata.
Ten inny świat był panu bliski.
Jakoś tak. I to na przykład jest Prusta opis sonaty, czy tam septetu Venteia grają, prawda? A drugie, jeszcze drugie też, to mi też zapadło i to właściwie uważam prawie za swoje, że co właściwie mobilizowało malarza, żeby z największą pieczołowitością malował żółtą plamkę tam w tym widoku z Delft, jak nikt nawet prawie tego nie zauważy. Ale ten Vermeer malował to, prawda? No teraz jest wystawa.
A niezależnie od tej wystawy, to my tą rozmową przypominamy nie tylko o, jak się okazuje, malarstwie Pawła Taranczewskiego, ale przypominamy także o malarstwie Rembrandta, o malarstwie Cezana, o malarstwie Vermeera.
Tak, to kocham Vermeera.
I wielu innych. Warto tam sięgać i właśnie odnajdywać, kolekcjonować te swoje znaleziska.
No właśnie nie, ale nie naśladować. To znaczy oczywiście wpływ nie polega na naśladownictwie, tylko polega na uchwyceniu idei regulatywnej danego malarstwa, tak bym to powiedział.
No tak, ale nie wszyscy są malarzami, nasi słuchacze.
Malarz inspiruje się Vermeerem, no to nie będzie tam robił tak, żeby było wszystko dokładnie odmalowane, bo tam nawet zdaje się nie jest. Ale na przykład klimat wnętrza, jakaś intymność, jakieś takie sprawy, które są już trochę ponad wartościami, a są no, obrazy takie, które mają jakąś wartość wzniosłości, czy wartość sakrum, czy no, oczywiście prawdziwe, bo nie knoty. Nie mam na myśli knotów dewocjonaliowych, także...
No, ale już takie na przykład zawody w malowanie draperii, bardzo popularne w renesansie, no to może sobie można urządzić. Tu postawimy wielokropek, panie profesorze. Tak. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za pana zwierzenia, przemyślenia i za pana mądrość, którą pan tutaj do studia przyniósł.
Zawsze jest niekończąca się historia. No to można w nieskończoność.
Można w nieskończoność. Paweł Taranczewski, malarz, rysownik, krytyk sztuki, filozof, profesor nauk plastycznych był z nami.
Już nie krytyk.
W kulturze na weekend.
Właśnie.
No i widzą państwo, to się nie skończy. Już nie krytyk. Paweł Taranczewski, a także Tadeusz Marek, Tomasz Orzechowski. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.